Tajemnicza śmierć pary w Lidzbarku. Warmińsko-mazurska policja wyjaśnia, jak doszło do tej tragedii. Posłuchajcie, co ustalił nasz reporter. Cztery kraje, w tym Polska, wzywają Unię Europejską do współfinansowania tarczy wschód. W faktach także zapach cebuli z Lublina. Wczoraj świętowano tam Dzień Cebularza. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których ciała znaleziono w jednym z mieszkań przy ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku koło Działdowa w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy w faktach, oboje mieli rany głowy. Fakty w tej sprawie zbierał nasz reporter Piotr Bułakowski.
To sąsiedzi poprosili służby o otwarcie mieszkania, ponieważ nie mieli oni kontaktu z mieszkającą tam parą. Po wyważeniu drzwi przez strażaków w jednym z pokoi znaleziono ciało 34-letniej kobiety z raną głowy. W pokoju obok ciało jej 50-letniego partnera. Prawdopodobnie doszło tam do zabójstwa i samobójstwa. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że w 2023 roku w związku z różnymi interwencjami na tle alkoholowym mężczyzna miał założoną niebieską kartę. Od tamtego czasu jednak nie było żadnych zgłoszeń o przemocy. Sekcja zwłok pomoże ustalić, kiedy dokładnie doszło do tej zbrodni.
Premier Donald Tusk i liderzy państw bałtyckich zaapelowali do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz szefa Rady Europejskiej Antonio Costy o finansowe wsparcie dla projektów obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej, Tarczy Wschód i Bałtyckiej Linii Obrony. W liście podkreślono, że oba projekty powinny być traktowane jako inicjatywy o wspólnym europejskim znaczeniu. Apel wysłano przed zbliżającym się szczytem Unii Europejskiej, na którym omawiane będą m.in. kwestie związane z wojną w Ukrainie i wzmacnianiem obronności Europy. Projekty mają na celu zapobieganie, zakłócanie i odstraszanie potencjalnych agresorów, a ich realizacja jest już koordynowana między Polską a państwami bałtyckimi. Większość 23 głosów brytyjska Izba Gmin zagłosowała za ustawą regulującą w określonych warunkach eutanazję. To jednak nie koniec jej drogi legislacyjnej, informuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
Ustawa trafi teraz do Izby Lordów, gdzie zaproponowane zostaną poprawki. W obecnej formie zezwala ona na eutanazję osób dorosłych, którym pozostało mniej niż 6 miesięcy życia. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez dwóch niezależnych lekarzy. Dodatkowo każda prośba podlegać będzie opinii ekspertów. Zazwyczaj ogłoszeniu wyników głosowania w Izbie Gmin towarzyszy burzliwa reakcja. Tym razem nastąpiła po nim wymowna cisza. Krytycy proponowanego prawa powołują się na ochronę życia. Jego zwolennicy uważają, że jeśli zostanie ostatecznie zatwierdzone, umożliwi ono godne umieranie i skróci cierpienie ludzi, dla których medycyna nie ma ratunku.
Trzeźwość kierowcy, stan techniczny i podstawowe wyposażenie pojazdu oraz oczywiście prędkość. Na to szczególną uwagę zwracają policjanci wydziałów ruchu drogowego, którzy w ten weekend prowadzą kontrole na drogach w całej Polsce. Ze skontrolowanymi kierowcami i motocyklistami rozmawiał w Poznaniu nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
Widzę, że i harlejowcy nam się trafili w Poznaniu. Spodziewał się pan, że będą tutaj akurat dzisiaj stali policjanci?
Tak, w telefonach, także widzimy, gdzie wszystkie panie policjantki stoją, dlatego stanęliśmy i jechaliśmy wolno. Chcieliśmy być skontrolowani. Współpraca jest super, pogoda sprzyja, polecam wszystkim.
Bardzo miło, pozytywnie, jeździmy wolno po mieście także.
A co tam się stało, że tutaj policjanci mówią, że za szybko?
Ja też nie wiem, co to się mogło zadziać, że tak akurat ruszyłam szybciej.
Gdyby miała pani poradzić kolegom, koleżankom, co robić, albo czego nie robić?
Nie przyspieszać, zachować prędkość taką, jak trzeba.
Oczywiście podpisujemy się pod tą radą.
To także są fakty.
Piątek w Lublinie upłynął pod znakiem cebularza. To lokalny wypiek wywodzący się z kuchni przedwojennych Żydów. Okrągły placek z cebulą posypanym makiem jest w Lublinie powszechnie znany, ale dla turystów jest czymś się zaskakującym.
Sprzedaje pani cebularze, turyści kupują?
Kupują, żeby spróbować, jak smakuje.
I rzeczywiście często kupują?
Bardziej turyści kupują.
Recenzują na miejscu?
Tak, często. No, smakiem są zaskoczeni, ale smakuje im.
Jak smakuje?
Warto spróbować.
Cebularz z masłem czy bez?
No ja akurat z masłem.
Przy jednym z pachnących cebulą straganów był reporter RMF FM Dominik Smaga. 300 transplantacji płuc w ciągu 7 lat, aż 60 z nich w ubiegłym roku wykonali specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zespół podsumował swoją kilkuletnią działalność. Wśród przeprowadzonych zabiegów były pionierskie, m.in. przeszczepienia dziecięce oraz retransplantacje. Z doktorem Maciejem Urlikiem, koordynatorem oddziału transplantacji płuc w zabrzańskim ośrodku, rozmawiała Anna Kropaczek.
Ośrodek w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca, notuje największą w Polsce liczbę przeszczepień płuc.
Tak, i jest to największa na, można powiedzieć, wschód od Hanoweru i pierwsza piątka czy pierwsza szóstka w Europie. W Zabrzu od 2018 do 2024 do końca i właściwie do początku 2025 wykonaliśmy połowę transplantacji wykonanych w ogóle w tym okresie w Polsce. Czyli co drugie przeszczepienie jest wykonywane w Zabrzu.
To, co zwróciło moją uwagę, to to, że właściwie zabiegi przeszczepienia płuc w tej chwili pan nazwał rutynowymi.
Myślę, że tak można powiedzieć. Właśnie to towarzystwo ISHLT pokazuje, że ośrodki, które można nazwać ośrodkami, które przeszczepiają w sposób rutynowy, to są takie, które wykonują 100 przeszczepień w ciągu 3 lat lub powyżej 40-50 rocznie. Nasz ośrodek takie kryteria spełnia. Może dzięki też temu, że to w tak krótkim czasie nastąpiło i właściwie w jednym zespole, to możemy powiedzieć, że mamy naprawdę spore doświadczenie i dzisiaj właściwie możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo już nie pamiętam, kiedy doszło do jakiegoś powikłania poważnego w trakcie zabiegu operacyjnego. Dzisiaj jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, że zabieg jesteśmy w stanie zrobić każdy i praktycznie każdy z powodzeniem, ale transplantacja to nie jest taki, można powiedzieć, kawałek medycyny, który się tylko ogranicza do zabiegu operacyjnego. Jest to jeszcze prowadzenie i leczenie pacjenta po transplantacji. Tutaj tych problemów jest nieco więcej, natomiast z punktu widzenia samego takiego chirurgicznego operowania tego okresu wczesnego, myślę, że dzisiaj możemy podejmować coraz jeszcze większe wyzwania, aczkolwiek nie wiem, gdzie ta granica jest, bo wykonaliśmy już kilkanaście zabiegów jakichś pionierskich i dlatego czekamy na kolejne, bardzo to lubimy, szczerze powiem, i zawsze jak się to zgłasza do nas pacjent, który choruje na coś bardzo rzadkiego, to widać błysk wokół każdego w zespole i już 100 tysięcy pomysłów i planów, jak ten zabieg przeprowadzić i co zrobić do później.
Z czego wynika w takim razie ta rutynowość? To jest doświadczenie czy coś jeszcze?
Znaczy myślę, że doświadczenie i już to, że z każdym kolejnym zabiegiem, który jest zabiegiem rzadkim, no mamy taką odwagę, jeżeli jeden się udał, no to czemu ma się drugi nie udać? Jeżeli się drugi udał, no to trzeci na pewno się już uda i tak dalej, i tak dalej. I początkowo nie zakładaliśmy tego, że w ogóle taka ilość. Pamiętam, jak pan profesor powiedział, żebyśmy chociaż kilku pacjentów rocznie przeszczepiali w Polsce, to już będzie jakaś pomoc, a tu nagle się okazuje, że jest tylko kilka ośrodków na świecie, którzy mogą się pochwalić z większą ilością, a jakościowo wcale nie ustępujemy. Dlatego my też teraz zwiedzając to złe słowo, ale odwiedzając oddziały i ośrodki transplantacyjne najlepsze na świecie, bo Toronto, Leuven to są, można powiedzieć, top topów. Toronto przeszczepia ponad 200 chorych rocznie, to jest największy ośrodek na świecie o największym doświadczeniu i to ten ośrodek, gdzie po raz pierwszy przeszczepiano płuca tak rutynowo, to my widząc, jak operują koledzy w takich ośrodkach, wcale nie czujemy się gorsi i słabsi. I widząc chorych, których dostajemy, bo niestety w Polsce jest jeszcze taki problem, że chorzy do transplantacji trafiają trochę za późno. I to też jest rola mediów, żeby właśnie pokazywać, że to się robi w Polsce i nie trzeba czekać, jak już ten chory jest naprawdę skrajnie chory, właściwie niewiele jesteśmy mu w stanie pomóc, tylko jeżeli do nas trafi wcześniej, to te wyniki będą jeszcze lepsze. Tak już jest na Zachodzie, tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Kanadzie. Chorzy trafiają tam naprawdę w dużo lepszym stanie. W Polsce jeszcze trochę za długo czekamy i porównując chorych tam i tu, nie mogę powiedzieć, byśmy mieli łatwiejszych chorych, a wręcz bym powiedział raczej, że zdecydowanie częściej mamy trudniejszych chorych.
Czyli w kraju nie ma tej informacji o tym, że przeszczep jest możliwy?
Takiej informacji nigdy za dużo nie jest, natomiast no, tak jak wspomniałem, są miejsca na mapie Polski, takie zwane białe plamy, gdzie pacjenci, społeczeństwo, ale też lekarze niestety po prostu nie wiedzą, nie mają tej świadomości, wiedzy, że takie przeszczepienia w Polsce się wykonuje i to naprawdę z dobrymi wynikami. Pamiętam szpital mały na południowym wschodzie Polski, który odwiedziłem i tam pielęgniarka oddziałowa mówiła, że ona słyszała, że to są 2-3 rocznie w Polsce się robi, tak to wszyscy wyjeżdżają gdzieś do Wiednia, ale w Polsce nikt tego nie przeżywa. No, natomiast rzeczywistość jest zupełnie odmienna. Dzisiaj te przeżycia wczesne są rewelacyjne, można powiedzieć. To są wyniki takie jak w najlepszych ośrodkach na świecie. Ta odległa, no to tu już jest taka opieka trochę skoordynowana między nami jako ośrodkiem transplantacyjnym, a lekarzami różnych innych specjalizacji, bo przecież pacjent po przeszczepieniu może zachorować na wszystko inne. Tutaj jest trochę taka blokada u lekarzy innych specjalizacji, że jak jest pacjent po przeszczepieniu płuc, no to się go bardzo boją i najlepiej z wszystkim przekierować do ośrodka transplantacyjnego, ale małymi, drobnymi kroczkami ta sytuacja też zmienia się na pozytywnie.
Które przeszczepienie szczepienia są najtrudniejsze?
Z punktu widzenia takiego czysto chirurgicznego, to są najtrudniejsze zabiegi, które są reoperacjami, czyli ktoś wcześniej już w klatce piersiowej operował, być może my to byliśmy i robimy teraz retransplantację. Natomiast tak emocjonalnie, no to są przeszczepienia młodych pacjentów, dzieci, nastolatków, gdzie przed salą operacyjną czeka rodzina, rodzeństwo, to zawsze jest taki trochę większy bagaż emocjonalny, ale z drugiej strony zespół jest naprawdę tak świetny, że te wszystkie emocje gdzieś tam są na drugim miejscu, na trzecim miejscu, natomiast fajnie się potrafimy skupić i w czasie zabiegu i później, że te efekty i wyniki są naprawdę dobre. Także każdy zabieg jest trochę inny, ale jednak emocjonalnie dzieci, natomiast technicznie to reoperacje.
A które zabiegi są najbardziej satysfakcjonujące?
Myślę, że takim najbardziej nas satysfakcjonującym i takim naprawdę takie duże uf, to jest nasze wspólne z zespołem pana profesora Króla przeszczepienie pierwsze płuc i wątroby z 2019 roku. Młody chory, przeszczepienie dwunarządowe, tam było mnóstwo zagadek, jak to zrobić. To było jedno takie duże, natomiast też te pierwsze takie zabiegi dziecięce. W Polsce dzieci rzadko kiedy potrzebują przeszczepienia, na szczęście, ale jeśli już potrzebują, to niestety sytuacja jest trochę dramatyczna i dzieci bardzo rzadko doczekują do transplantacji, to trzeba powiedzieć. I to jest w tej chwili taki apel nas do anestezjologów dziecięcych, do społeczeństwa, do ludzi, do rodziców, że w sytuacji takiej, kiedy jak każdego pacjenta, którego nie da się już uratować, zawsze jeszcze można ten pacjent, który już niestety odszedł, ten ktoś jeszcze może uratować wiele żyć, w tym dziecięcych. Ta donatacja, to dawstwo dziecięce niestety w Polsce jest bardzo słabe. W naszym ośrodku mnóstwo dzieci czeka na przeszczepienie serca. Kilkoro czeka lub czekało, ale niestety nie doczekało do przeszczepienia płuc. Właśnie dlatego, że tych dawców nie było. To jest dzisiaj spory problem. Chcielibyśmy pomóc każdemu, ale naszą pracę limituje dawca zawsze.
A ile jest tych przeszczepień płuc u dzieci rocznie?
To można powiedzieć tak, sytuacja się diametralnie zmieniła w 2020-2021 roku, kiedy pojawiły się leki skuteczne, bardzo skuteczne leki na mukowiscydozę. Wcześniej przeszczepialiśmy to głównie pacjentów właśnie poniżej 18 roku, takich nastolatków, około 15-16 rocznie. Natomiast dzisiaj jest to 2-3 rocznie, natomiast pozostałe zabiegi dziecięce to są zabiegi takich chorób rzadkich, jakichś wad wrodzonych, tego typu, także to są już naprawdę, jest mniej tych przeszczepień dziecięcych, niemniej jednak no, powinniśmy mieć przynajmniej możliwość taką w Polsce, żeby tym 5-6 dzieciom w ciągu roku mieć realne szanse pomóc, czyli no, żeby ci dawcy jednak gdzieś się znajdowali.
Najmłodszy pacjent z przeszczepionymi płucami?
To jest 8-letni Oskar, z tego miejsca go serdecznie pozdrawiamy. Odwiedza nas, można powiedzieć, teraz już rzadko, tak już kilka lat minęło tego przeszczepienia, więc odwiedza nas raz do roku. Natomiast w momencie, kiedy był przeszczepiany Oskar, on antropometrycznie był, można powiedzieć, tak rozwojowo na etapie 6-letniego dziecka, praktycznie połowę życia spędził w szpitalu. To też była właściwie taka sytuacja, że mama do nas przyjechała, gdzieś usłyszała, być może właśnie w mediach gdzieś przeczytała, przyjechała do nas. No i cała ta akcja pod tytułem Oskar zakończyła się powodzeniem, sukcesem. To naprawdę jest taki nasz rodzynek. Ma swój samochód zaparkowany w oddziale, taki na baterię i zawsze jak przyjeżdża, to wiadomo, kiedy jest.
Mówił Annie Kropaczek dr Maciej Urlik, koordynator oddziału transplantacji płuc ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To już wszystko w tym wydaniu Faktów. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.